Cześć. Słuchacie Pada Architektów. Prowadzą Łukasz Kałużny
i Szymon Warda. Wszystkie linki do tego odcinka znajdziecie w opisie. Ogólnie sobie poradzicie. Dobrze, Łukaszu, co tam wyszukałeś?
Dobra. Jakieś 2 tygodnie temu wyskoczył mi taki wpis na LinkedInie. Koleś się nazywa Aleksander Zając. Jakieś tam przemyślenia w postaci 10 punktów po 3 latach pracy w Amazonie. I chciałbym to teraz przejść, bo jest z 9 się nawet zgadzam. Jeżeli popatrzymy się na całość, ty już pewnie 10 widzisz, tudzież 9, bo numeru od zera, więc na to można trochę inaczej popatrzeć. A powiedział, czego się nauczył jako software inżynier, takiego golden rules wyniesione. I pierwszą rzeczą, którą rzucił, to żeby zająć się złożonymi rzeczami już od razu na początku. Czyli zacząć rozwiązywać rzeczy od najtrudniejszych. I sądzę, że to jest mocno big techowy aspekt.
A ja bym się z tym mocno nie zgodził w ogóle.
Czy wiesz, i teraz co jest trudną rzeczą? To jest też właśnie do zdefiniowania bardzo mocno, bo zobacz, że może to być problem technologiczny, który faktycznie trzeba wziąć na początku, albo problem biznesowy, który jest de facto zagmatwany gdzieś przez logikę rozwiązywania problemu biznesowego.
Dokładnie. I póki nie znamy domeny, de facto, to rzucanie się na takie duże problemy jest to złym pomysłem. Ja bym to określił inaczej. Usuwanie ryzyk wcześniej, czyli adresowanie rzeczy, które mogą nam wybuchnąć i udowodnienie, czy możemy, czy nie możemy tego zrobić. Ale to nie jest rozwiązanie problemu, to jest tylko pokazanie, że tak, mamy pomysł, jak go zaadresować.
Tak, i wiesz, dlatego mówię, że trochę big techowe, bo zobacz, że tam prędzej będziesz miał problem technologiczny do rozwiązania duży, niż nieznajomość domeny.
Może i tak, i nie, to pamiętasz, tam też jest dużo softu wewnętrznego produkowanego de facto, który jest tak samo nudny jak inne softy, no nie? Tam też jest soft do zgłaszania urlopów.
Który jest brany już z rynku. Chyba.
Właśnie.
Dobra. Następny punkt to, żeby nie pomijać CI/CD od początku. Że jest to twój sprzymierzeniec.
To jest no-brainer.
Tak, ale jeżeli popatrzysz na komentarze startupowców i innych founderów, którzy się tam, przepraszam za to określenie, ale się zesrali, bo agile'owo się tam zesrali, no to sorry, bo większość tam przekombinowuje to, ale proste CI/CD powinno być w sprincie tak zwanym zerowym zestawione.
Twierdzisz, że deployment komputera lokalnego nie jest złym pomysłem. Tak, zgadzamy się z tym, jak najbardziej.
Tak, więc to jest dobre. Punkt 2, tudzież 3, w zależności od którego indeksu liczymy, nie ma uniwersalnych rozwiązań. Każde będzie miało jakieś trade-offy.
Bardzo dobrze, context is the king. Jak najbardziej.
Tak, i to jest świetnie idzie. I kolejna rzecz, i tutaj też było w komentarzach, było tam, gdzie to widziałem wyszerowane, do tego było dużo ciekawych rzeczy, żeby zająć się Presis Data First, then build the UI. Don't do top-down development. No właśnie. I
bym się z tym nie zgodził. Żeby było jasne. Ja wiem, o co mu chodzi. Chodzi mu o to, żeby nie mapować UI-a na tabelę, tylko on chciałby mapować dane i potem przekładać to na UI-a. To nie jest też tak dokładnie.
I wiesz, i teraz zaczynamy się bawić w trend. Czy ktoś dokonał w ogóle analizy i zaprojektował system?
Czyli zacznijmy od tego, że modelowanie danych jako takie to nie jest coś, co robimy na samym starcie, bo gówno wiemy o domenie, o problemie, o przepływach, o tym, jak dane są odczytywane. Ja bym właśnie powiedział, właśnie, że bardziej popatrzmy na zaprojektujmy UI-e, popatrzmy, jak dane są wykorzystywane, jak są odczytywane, jak są zapisywane, gdzie je grupujemy logicznie de facto i popatrzmy potem, i to jest jakby jeden z elementów wyjściowych do modelowania danych.
Wiesz co, i fajnie wleciałeś w takie ja przemyślenie, które miałem, jak to czytałem. Faktycznie nie musisz budować UI-a jako inżynier na początku. I to jest prawda, ale równolegle musisz nawalać design. Jeżeli chcesz budować najpierw backend i masz API, inne rzeczy ustalone, co tam będzie, to de facto w tym momencie trzeba się mocno skupić na dobrym designie i UX-ie tego, faktycznym.
Nie powiedziałbym UX-ie. Bardziej dla mnie przepływie danych, przepływie działań użytkownika. To jest bardziej ten element, no nie?
Z jednej strony to będzie modelowanie systemu, procesów, z drugiej strony UX experience, tam w zależności kto na to jak popatrzysz, w którym miejscu w dzisiejszych czasach. Ale to dobrze powiedział, żeby nie robić don't do top-down development, czyli to jest też antykrudowe, że tak powiem.
Ty bym się jak najbardziej zgodził, tak.
Następna rzecz, która jest, to de facto minimalizację złożoności. Napisałbym to raczej na nie wprowadzanie złożoności, bo minimalizować to można przy refaktoringu.
Tak, kolejny punkt się też bardzo ładnie łączy, bo jest trzymanie rzeczy połączonych blisko siebie, no czyli generalnie podstawowe zasady solida de facto, tak jest najbardziej.
Tak, i to jest właśnie don't break dependencies across repos. I to jest w sumie dobrą rzeczą, bo nie mówimy tutaj w żaden sposób, że monorepo jest super, multirepo jest złe, tylko trzymaj swój serwis w jednym miejscu.
Tak, fenomenalny jest kolejny punkt. Requirements drive development. Nail them down before coding. To jest statement, to jest określenie, chcemy waterfalla.
I teraz zobacz, bo czy statement waterfalla? Zastanawiałem się nad tym. Zauważ, że jeżeli nie robisz produktu B2C i drive'owanego zupełnie klientami zewnętrznymi, bo zauważ, jeżeli nie jesteś w fazie takiej discovery produktu, który wypuszczasz jeszcze startupem, tylko robisz ten nudny soft u siebie wewnętrznie czy B2B, to inaczej, główne wymagania, pewnie nie wszystkie, ale główne wymagania jesteś w stanie zdobyć.
Ja się tak nabijam z tym waterfallem de facto, bo to jest trochę określenie waterfalla, ale to właśnie nabijam się z tego powodu, że to stwierdzenie jest w kontrze takiego głupiego agile'a de facto. Nie w kontekście, że agile jest głupi, tylko w kontekście takiego agile'a na zasadzie generalnie hakuna matata i lecimy do przodu po prostu, nie?
No słuchaj, ja inaczej. Nie zapomnę tych historyjek, które brałbym jeszcze, zrywał, rozwalał ekrany, kasował te boardy pod tytułem użytkownik będzie mógł się zalogować. User story. Zresztą sam uczestniczyłeś w takich projektach, gdzie taka głupota padała, kiedy to jest technicznie architektura i cała podstawa, na czym mamy budować i nie powinno być to w ogóle poruszane, tylko zrobione.
Rozumiem, tak? To nie zawsze też jest mocy deweloperów. To jest duża też rola team liderów i product ownerów w tym momencie.
I scam masterów.
Idźmy do kolejnego punktu. Dobrze?
Dobra. Następne jest take shortcuts only as deadline approach, clean them up after. I to jest bardzo realna rzecz, tylko wiemy, że się nie sprzątają potem.
Ale będą podejmowane jak najbardziej, nie uciekniemy od tego. Nie ma srebrnych pocisków, żeby skupiać się na czytelności
kodu. I wiesz co? I to mi trochę nie współgra z częścią, żeby zminimalizować complexity, złożoność.
Czytelność można interpretować dualnie.
Tak.
Albo nawalimy wzorców projektowych, czyli fabryka goni fabrykę, goni fabrykę, goni fabrykę i mamy więcej interfejsów niż klas.
Właśnie o tym wiesz. I teraz wiesz, że niektórzy solidem zaimplementowanym bez pomyślunku i rajem definiują czytelny kod.
Zgadza się, no ale jesteśmy w stanie dowolny pomysł przekręcić i zmaksymalizować go, żeby po prostu implementować go na głupa po prostu, no bo to tak trzeba nazwać. Nie myślimy, tylko po prostu lecimy interfejsami, fabrykami i tak dalej, dalej. Żeby nie było, one mają swoje miejsce. Tylko na przykład ja raz prowadziłem szkolenia z kodowania, nasze było, po co ci ta klasa, po co ci jest interfejs? I główna odpowiedź, proszę, zawsze była, bo daj, przekazujesz interfejs. Mówimy, okej, ale po co ten interfejs? Interfejs ma jakiś cel, on jest abstrakcją nad coś. Jeżeli tego celu nie potrzebujesz, to użyj klasy. Będziesz miał łatwiej, lepiej. I to dla niektórych to było takie odkrycie, że faktycznie, ale większość ludzi wewnętrznie czuła taką opcję, że powinienem zrobić inaczej, bo to jest brzydkie. To samo przy modelowaniu jest zaczmy z tym, żeby pewne rzeczy wypłaszczyć w tabelach. To jest takie, ale ja bym dał tutaj tabelę słownikową i będzie brojnika sobie zrobię. No nie, to jest takie, bo tak nam wbija się do głowy, że powinno tak być. Takie prawdy absolutne.
Prawdą absolutną, że minimalizm jest najlepszą formą inżynierskiego outputu, prostota jest największą elegancją.
Czyli kod, który będzie miał 5 plików jest czytelniejszy niż kod, który będzie miał 25 plików.
Tak, za to nie lećmy golangowym sterownikiem do piwików w Kubernetesie kiedyś, w którym był komentarz na zasadzie pozwól statkowi kosmicznemu lecieć dalej i 10 tysięcy w jednym pliku.
No i ostatnie, używaj Javy, Java nie jest sexy, jest dobra, szybka i się skaluje.
Znaczy, czy wiesz, use Java, to jest trochę na zasadzie, kurde, weź język, w którym masz kompetencje, koniec i kropka.
A ja bym powiedział z innego, weź język, który jest dojrzały, nie idź za trendami de facto, czyli Java, C Sharpa i tak dalej, nie idź w najnowszą odmianę JS-a.
Weźmiesz Pythona, Node'a, wszędzie to, tylko nie mów, że jak potrzebujesz wydajnego, bierzesz Rasta.
Trochę tak.
Dobra, to by było na tyle z tego postu, ale jest ciekawy, ciekawe klocki. Dobra, to od ciebie.
W sumie to zainspirował tam trochę ten tok myślenia, papier od Google'a i ta cała dyskusja odnośnie używalności kodu, który jest sexy i tak dalej, i tak dalej. Papier Google oczywiście, który mówi o secure code, cała dyskusja odnośnie języków i też tam dyskusja z znajomym, jaką miałem.
Moment, żeby wprowadzić, Szymon mówi o white paperze, który jest zalinkowany, secure by design at Google.
Tak, teraz idziemy kilka takimi stwierdzeniami, za czym ty się zgadzasz, no nie? Finalnie każdy projekt będzie miał swoje biblioteki wewnętrzne. Będzie miał.
True.
Racja, true. Jakiś tam framework, coś będzie miał.
Klasa utils zawsze gdzieś się pojawi, czy helpers.
Wszyscy ich nie znosimy. To jest pierwsze stwierdzenie, kto panu tak popsuł, to jest jak widzimy te wewnętrzne biblioteki najczęściej, nie? Na to deweloperzy najwięcej narzekają. Tak z reguły jest. A już jak jest framework jakiś, to już w ogóle jest masakra. Jak spojrzymy teraz na gigantów, Google, Facebook i tak dalej, tam nie ma kodowania. Tam jest integracja. Tam są biblioteki. Potrzebujesz zrobić X, korzystać z biblioteki do X-a. I koniec. Nie masz wyboru, nie masz możliwości możliwości doprecyzowania czemu teraz. No bo ten sam problem, który jest zresztą w Windowsie. Każdy if, który jest w Windowsie, to jest po to, żeby jakiś program działał i żeby on był zgodny. Dlatego właśnie możemy odpalić rzeczy na Windows 11, te, które generalnie chodziły na 9.5 z niewielkimi zmianami. Przemyślenie jest takie, że de facto te wszystkie wewnętrzne biblioteki i tak dalej, które tak nienawidzimy, ale które zawsze budujemy, powstają po to, bo to jest sposób, w jaki organizacja się uczy de facto i zdobywa tą wiedzę przechowuje, umie obsługać kolejne sytuacje krytyczne. Te wszystkie ify po coś się tam znalazły, ta złożoność po coś tam jest. Więc to samo chodzi do języków, technologii, sposobów pisania, zamordyzm standaryzacyjny. Wszyscy chcemy być jak w Google, czyli ten zamordyzm mieć niejako, ale w projektach wewnętrznych, jak robimy to poza Googlem, to jest opcja generalnie, a użyjmy czego tylko możemy. Ja tak powiem tak brutalnie, to się zdecydujmy, kurczaki.
Raczej zaczynasz tak, jak mówisz, chciałbym zrobić CV-driven development, tylko łączę wzorce, które ze sobą są niekompatybilne.
Tak, znaczy to sprawdza się. Robimy wszyscy CV-driven development, a potem się dziwimy, że nie mamy jak Google. No nie? No, upraszczam bardzo mocno. Ale uważam, że taka standaryzacja biblioteki wewnętrzne, okej, okay, próg wejścia jest dużo większy. Bez dwóch zdań. Natomiast jeżeli ogarną deweloperzy te biblioteki, te frameworki nawet, no to w tym momencie zysk z tego potencjalnie może być bardzo, bardzo duży, bo problemy organizacyjne rozwiązaliśmy już w jednym miejscu i nie musimy po raz dziesiąty implementować ten sam problem i go rozważać, albo jak ten flow wygląda de facto. Więc nie bójmy się starego softu. On po prostu działa. Skupmy się na realnych problemach, no po prostu.
Wiesz co, z zabawą trochę wewnętrzne biblioteki, wiesz dobrze, że jeżeli wychodzą poza system, przestają być utrzymywalne.
Tak, znaczy to jest problem taki, że trzeba się pogodzić z tym, że to są wewnętrzne biblioteki nie w formie organizacji całej, w sensie, że nie użyjemy jej do systemu A, do systemu B, do systemu C, czyli będąc załóżmy outsourcingiem, nie będziemy budowali innych systemów na tych bibliotekach, chociaż znam już przypadki, gdzie to się sprawdza mimo wszystko, ale w kontekście projektów, to robienie tych wszystkich przepisywań na lewo i na prawo, żeby gonić CV, fory.
No w większości, bo się moda zmieniła.
Tak, z tym szacunkiem. Pewne rzeczy po prostu zostawmy w spokoju i niech to sobie tam działa de facto, rozwijajmy i tak dalej. Czy wiadomo, że to jest trudne, bo będziemy musieli mieć zespoły, które biblioteki utrzymują, to nie jest zasadzie, że mamy bibliotekę, kat klasę utils i tam każdy do niej pisze. No nie, bo tam będzie pierdolnik za chwilę.
No nie, pull requesti, preview, czy faktycznie to powinno tam trafić.
Owner.
Tak, tylko też mówisz, żeby złapać kontekst, już nie mówimy o małych systemach.
Tak, to się opłaca przy większych systemach.
Tak, to wiesz, jak masz 50 deweloperów do jednego systemu, to już się okazuje, że takie kocki, klocki trzeba przewidzieć i robić od początku.
Ja bym powiedział, że od 10 do zaczyna mieć sens, że będą pracowali dłuższy czas, no nie?
Tak, tylko wiesz, patrzę nawet na twoje doświadczenia tam jednego z tych większych projektów, to przy 50 zaczęło się to spłacać dobrze.
A to się spłacało błyskawicznie de facto pod tym względem.
Nie, nie, zobacz, że w twoim przypadku tamtego ERP-a zaczęło to się spłacać, w sensie taki super zysk było widać, jak nawaliło tego i trzeba było wyskalować development.
Tak, dokładnie, to było ważne, też my, jak mam problem taki, że ujednolicenie UI-a generalnie, ujednolicenie pewnych zachowań wzorców technologicznych, to powinno być w moich bibliotekach, żeby ludzie nie kodowali tego, co po prostu nie zadziała, więc my tak nie bójmy się.
Słuchajcie, ja bym zwrócił jedną rzecz, którą Szymon mówi, biblioteka, nie framework. Nie piszemy frameworka żadnego.
Framework jest super ryzykowny. W pewnych sytuacjach on ma sens. Dalej, on będzie miał sens w pewnych sytuacjach. Znaczy, biblioteka jest przy mniejszej skali, powiedzmy przy 10 osobach biblioteka ma większy sens, przy 50 framework będzie już miał sens. Bo będzie trzeba wystandaryzować.
Znaczy, wiesz, ja będę się skłaniał zdaniu, że jeżeli już tam robimy mikroserwisowo czy cokolwiek, no to biblioteki plus boilerplate projektu z wykorzystaniem tych bibliotek, żeby było można zacząć kodować.
I tak i nie, powiedzmy sobie. Zależy, co mają robić i zależy, jak mają być skomplikowane i jak mamy skomplikowaną architekturę swoją drogą, no nie? Moje przemyślenie jest takie, nie bójmy się z tego starego kodu i naprawdę nie każdy go trzeba wktorować. Jeżeli on działa, to działa, ale to, co jest dla nas core'owe, po prostu starajmy się utrzymywać. Ta cała DDD, to, co jest dla nas core'em, utrzymujemy, żeby było dobre i to niech będzie reużywane, niech będzie roznosić się na pozostałe rzeczy, a gdzie nie gdzie po prostu dajmy ludziom się wyszaleć. I tak to powinno być projektowane de facto. Nie trzeba koniecznie marudzić, że o Boże, Boże. No, tyle mojego marudzenia. Co tam, Łukaszu, masz?
Dobra, następny szybki wpis od DoorDasha, czyli następny powód, dlaczego architektura komórek. Wspominaliśmy o tym kilka odcinków w kontekście chyba Slacka. Slacka albo Discorda mi się kojarzy.
Slack był, ale było też jeszcze w innych systemach, ale jak najbardziej tak.
Tak, Cell Architecture. I dlaczego? Dwa powody, raczej pierwsze dwa, de facto jest jeden w tym DoorDashu, czyli żeby zmniejszyć koszty na transferze pomiędzy tymi availability zonami w AWS-ie, bo ruch sieciowy jest drogi i przy okazji też skrócić czasy odpowiedzi przetwarzania. Czyli zabawa polega na tym, że de facto najlepiej, żeby request nie opuszczał w żaden sposób zony, jak wpadnie. jeżeli wszystko działa poprawnie, o tak, bo to jest istotny element. I jest tu, całość jest pokazane, w jaki sposób osiągnęli to na Kubernetesie, jak tutaj Envoy ma się do całości tej zabawy. Nie pada tu słowo Istio, co ciekawe.
Ale nie trzeba, przecież generalnie już w Kubernetesie jak w zeszłym roku doszło właśnie wsparcie dla lepszego rutowania multiregionowego de facto.
Wsparcie, ale wiesz, jest teraz tak, pytanie nie wpadło tutaj w ogóle nic o Istio, to jest właśnie jedna rzecz ciekawa. Druga rzecz, ale na temat właśnie topology split containers, o których mówisz, czyli rozrzucaniu pomiędzy zonami plus innymi tego typu elementami, wpadło. Więc to jest ciekawe, czyli można powiedzieć, że na Envoyu zrobili swojego własnego service mesha, o tak.
Nie za service meshem jeszcze generalnie, ale...
Tak, a drugą rzecz, którą wpisali, to właśnie topology aware routing jest tam wrzucony i to się gdzieś teraz w sumie jest już od dawna, bo od 1.23 w Kubernetesie 1.27 to zmienili nazwę na topology aware hints, czyli które pozwala nam samodzielnie wpisać hinty, jak ma coś być obsługiwane, rutowane.
Mhm. To jest w ogóle fajne feature, fajnie to obsłużyli.
Teraz zabawa, jeżeli korzystasz, z tym mam zawsze problem, czy w ogóle to włączać, czy nie. Może inaczej, szkoda, że dostawcy tego nie robią, by design dostawcy cloudowi tego nie włączają po prostu, żeby to się działo, to jest taki brak dla mnie w Kubernetesie. Druga sprawa, którą wiesz ile aplikacji potrafiło pójść na prodzie na jednym podzie?
Node.
Nie, w sensie, że deployment ma jeden pod.
A, okej. Okay.
Tak, już nie mówię o tym, ale mamy na przykład każdy serwis w jednej kopii. To wiesz, jak często się potrafi zdarzyć. I że na testach jest testowane na jednej kopii, a na produkcji są trzy i zaczynają się zabawy.
No to jest ciekawe. Tak w ogóle myślę, żeby jeszcze porzucimy wpisy, tak przy okazji tam nie ma co omawiać, wpisy odnośnie tego, jak wygląda utylizacja Kubernetesa tak naprawdę. To też jest, no ciekawie wygląda. Dobrze, to ja się dorzucę kolejne rzeczy. Dwa artykuły właściwie, ale znowu jakiś mam taki przemyśleniowy odcinek dzisiaj. Oglądałem z młodą Marcinina w kontekście uczenia, rozwiązania problemu de facto. I dwa artykuły idealnie do tego pasują. Jeden to jest artykuł bardzo dobry, bardzo dobrze napisany, od Allegro, odnośnie Kawki, odnośnie tego, jak rozwiązali problemy spajków latencyjnych, wykorzystali EBPF-a, jakich narzędzi, jak to połączyło nie z Prometeuszem. Bardzo fajny artykuł, jak po kolei rozwiązywać i debugować kwestie problemów technicznych. I co podkreślę to jeszcze więcej, super napisane. Bardzo ładnie, bardzo przejrzyste, przydatne, fajnie opisują proces.
Raczej światowy poziom blogów inżynierskich Big Techu.
Nawet czasami lepiej niż niektóre blogi. Kolejne tam jeszcze inne rzeczy. Mierzenie latencji na 99% tylu, to jest nieźle, a gdzie nie przesuwa się jeszcze, że 99% tylu. To jest już absurdalna wartość, faktycznie szacunek. Drugi blog, pis na blogu, to jest metryki Dora w Booking. I teraz Dora, przypomnę, to są oczywiście te metryki, które googlowe de facto, czyli deployment frequency, load time for changes, change failure rate i time to restore. Czyli jak często deployujesz, jak szybko od kodu do deploymentu, jak często są błędy i jak szybko te błędy poprawiasz. Pis znowu jest super fajny, bo on po kolei pokazuje rozwiązywanie problemów organizacyjnych i co jest fenomenalne, to jest kamera pierdoła, mimo wszystko, pokazują ile to zajmuje czasu. Skala tego artykułu jest mniej więcej od marca do października. Więc pokazują fajnie, że de facto wdrożenie metryk, jakie mieli problemy, jakie rozwiązali de facto, czym je zastąpili, gdzie Dory nie mogli bezpośrednio użyć, gdzie im się to wysypało i co więcej, rozwiązaniem całego problemu okazało się problemy miękkie, rozwiązania są miękkie, bo problemy były miękkie. Chciałem ich pewnie uchwalić, że rozwiązaniem nie były mikroserwisy, chociaż tam de facto po drodze użyli mikrofrontendów, które jednak okazało się, że działały gorzej, mimo że metryki pokazywały, że działają lepiej, no nie? Fajny artykuł, który naprawdę na sucho pokazuje i tak bardzo ostudzenie, że tak powiem, pokazuje, jak wdrażać takie zmiany organizacyjne w organizacji i ile to zajmuje czasu, bo to jest cholernie długi proces.
Tak, ale Dora, tak. Zresztą dyskutowaliśmy, Dora nie służy. Przypominając, bo tam są cztery ćwiartki, jak wypadasz i nie trzeba być w tej najwyższej zupełnie.
Tak, mówisz o dojrzałości DevOpsowej jak najbardziej.
Tak, dokładnie, ale to jest ten główna rzecz, czyli patrzysz na dojrzałość jako na całość, czyli nie musisz wypadać w ostatniej. Poza tym też to mocno rozdzielili jako elitę już taką ostatnią.
Mhm. Dobrze, co tam masz?
To teraz taką luźną ciekawostkę po takich przemyśleniach, jako żart. Windows odpalony jako VM-ka w kontenerze dockerowym na Linuxie.
Właśnie widziałem tego linki i to wygląda ciekawie.
Inaczej, to co jest zrobione, to, bo to jest teraz tak, tutaj jak zawsze podniecenie, bo ktoś coś zrobił. ktoś zrobił coś, czyli wziął KVM-a, odpalił go i przekazał KVM-a jako device do kontenera, zrobił ładny skrypt, który pobiera sobie ISO i butuje korzystając z możliwości, jaką Windows daje automatyzację, postawienie takiego Windowsa i dostanie się do niego przez VNC do konsoli. To w ramach ciekawostki, jak się ludziom nudzi, co można zrobić ze sklejenia technologii, które są, o tak, ale działa. I co ciekawe, też jest tam kontener. To samo, jakby ktoś chciał spróbować zrobić to na Macu, na nowych Macach armowych, bo też jest wersja armowa tego samego.
Dodam jeszcze, że nawet wspiera pass-through dla dysków i pass-through dla USB, więc szacun, naprawdę szacun.
Wiesz co, ale to zobacz, to jest tylko, że jak sobie popatrzymy, tam nie ma nic takiego specjalnie dziwnego, jak się popatrzy, bo to jest po prostu, jak popatrzymy sobie na to, ktoś miał po prostu fantazję. Jak to było, kiedyś była taka bardzo stara reklama, trzeba mieć fantazję, dziadku.
Czego to była reklama?
Jakiś ubezpieczeń. I tutaj de facto chodzi o to, to tak jak odpalanie Windowsa na telefonie i innych rzeczach, jak robiono, więc...
Duma generalnie. Przypomniałem się, jak Husqvarna odpaliła chyba Duma na czymś tam generalnie. Na kosiarce.
Da się, da się. Więc to w ramach ciekawostki.
To ja w ramach takich poważnych tematów, Martin Fowler, więc wiadomo, że będzie poważnie.
O Boże.
Wzorce na refaktor systemów opartych na wiadomościach. Artykuł mam bardzo mieszane uczucia co do niego i trochę jedne przemyślenia.
Raczej ważne to jest ściana reklamowa, bo to nie jest jego wpis. To jest ważne też do powiedzenia sobie.
Tak, ale no, na jego blogu, więc podpisuje się pod tym, no nie? Jaki problem? Jaki jest taki problem statement? Mamy system, który jest legacy, oczywiście nazywamy już jego legacy i chcemy teraz połączyć go z innymi systemami i ten system legacy wysyła wiadomości. No i teraz co możemy zrobić? Możemy na przykład dodać wysłanie wiadomości de facto, labelek, jakieś tam pole, na podstawie które będziemy filtrowali de facto, będziemy wysłali.
Czyli odkryto to piki.
Wiesz, to nie do końca, bo wiecie, to taki będzie hack, że masz wiadomość, dodajesz jakieś tam pole i teraz system stary, tam też dodajesz ifa oczywiście i on te wiadomości ignoruje, a jak system nowy generalnie też dodajesz ifa, jak widzisz, że to jest nowa wiadomość, to generalnie on pobiera. To jest jedna opcja. Kolejny pomysł jest taki, że to może zróbmy inaczej, może zróbmy taki myk, że jeden system, prowadźmy system po środku, który będzie odbierał i będzie dalej rutował tam do starego, do nowego, w zależności co tam trzeba zrobić. No problem dalej jest, no co jak potrzebujemy jakiejś odpowiedzi, no to w tym momencie ten system, stawiamy taki reverse proxy i on tam rutuje, czeka na odpowiedzi i tą odpowiedzi dalej z tego systemu starego wysyła, no nie?
Czekaj, czyżby ktoś opisał książkę Enterprise Integration Pattern w poście blogowym?
Tak, no nie, ale teraz idziemy dalej, no bo generalnie są jeszcze inne pomysły na zrobienie tego. No wiadomo, że jeden z kolejnych pomysłów będzie oczywiście mój ulubieniec, czyli Change Data Capture, czyli CDC, no już musiało się pojawić. Żeby nie było, generalnie faktycznie jest taki jeden fragment tego wpisu, gdzie on pokazuje ładnie, że od CDC można zacząć i potem po kolei warstwami przechodzimy coraz wyżej, aż do warstwy biznesowej, że będziemy warstwie biznesowej wysyłali te wiadomości, żeby było po Bożemu, że tak powiem, no nie? Jaki ja mam problem z tym artykułem, to jest to, że a ile, Łukasz, znasz takich refaktorów, bo to jest duży refaktor taki, no nie? Takie sytuacje, że te systemy pośrednie zostaną tam i one będą na zawsze elementem tej architektury.
Bo zawsze tam będzie.
Zawsze będzie. Więc teoria jest taka, że zróbmy to, żeby nie musieć ruszać systemu legacy. Ale moi drodzy, jaki jest problem z systemem legacy? Jest na czasie zrozumienie go. Że Fowler nawet w tych swoich pomysłach dodaje tam elementy, gdzie trzeba ten legacy zmienić de facto. Więc my i tak musimy go ruszyć. To ruszmy go wertykalnie, podzielmy go wertykalnie, a nie wprowadzamy nowe obiekty, bo te obiekty tam zostaną. My ich nigdy stamtąd nie wyrzucimy, bo to jest cholernie ryzykowne i na to nie będziemy mieli też więcej czasu i tak dalej, tak dalej. Dodając nowe elementy, to, które są tylko przełącznikami, tą logikę, co się gdzie dzieje, jeszcze bardziej rozpraszamy tak naprawdę. I teraz jest taki jeden genialny wpis, który teraz Łukaszowi właśnie wysyłam, żeby ten, bo nie chciałem...
No jak zawsze ukryty.
Jest tak, seria Łukasz widzi, co Szymon pokazuje i on fajnie trochę pokazuje to, co mi chodzi. Zobacz, przewiń do rysunku architektury. Wydaje mi się, tego, że powinniśmy ten obrazek dać na zdjęcie do odcinka de facto.
I już patrzę, gdzie mi to go wkleiłeś?
Na Slacku masz.
To słuchajcie, już lecę, zostałem zaskoczony, wzięty z zaskoczenia przez Szymona.
Jak to się czasami zdarza?
O Boże, to ten pierwszy rysunek, który się tam...
Tak, rysunek architektury de facto.
Nie wiesz, co się dzieje, a to tylko prosty serwis.
Tak, że to jest architektura do Guardiana, ich serwisów, którzy się chwalą i ta architektura jest straszna. To jest kreska w kreskę, które się przecinają. Każdy gada z większością de facto. Jest tyle technologii, tyle serwisów, które każdy ma inną rolę, tylko po to, żeby przykryć inny serwis i inną logikę i inny kawałek rzeczy. To nie ma większego sensu, co się tam w ogóle dzieje.
No tutaj wiesz, tu jest akurat apka ten serverlessowa, więc jej wybaczmy w tym, co rzuciłeś.
Ale zobacz nawet na model danych, jak to wygląda, jak ona się komunikuje i do czego wykorzystanie tam jest GraphQL i tak dalej, tak dalej, tak dalej. Tego po prostu jest dużo. Tam każda apka bierze, czyta ze wszystkiego i komunikuje się, przykrywając GraphQL-a, tylko po to, żeby on namierzył, co gdzie jest.
Raczej tak ktoś rozbił bardzo ładnie, czyli wszystko ze wszystkiego czyta. No i to jest pytanie, jak pisać sobie serverless. Ale wracając do całości tego pisu...
Fowlera.
Fowler go tylko opublikował, więc tutaj jest...
Na jego blogu, więc to samo wychodzi.
Nie będę tutaj walczył. Wiesz co, całość te przepisywania...
Te wzorce mają swoje stosowanie, ale w bardzo wąskich przypadkach.
Wiesz co? Inaczej. I teraz to jest takie... To jest ten mit refaktoringu systemu, że zostawmy UI i zaczynajmy wyciągać warstwa po warstwie, że zrobimy teraz... Jak ja już tu zobaczyłem CRUD Domain Services, takie określenie.
Znaczy, nie wiem, czy to jest tego. Będzie to jest taka opcja, że nie ruszajmy legacy, bo nie. I tak musimy to legacy zrozumieć. Bo uciekniemy od tego.
Mam wrażenie, że to jest teraz tak dwojako mamy taki trend na rynku. Z jednej strony ciągle gdzieś tam się buduje opus magnum, ale gdzieś mówi się o tym, żeby ta aplikacja była wyspecjalizowana i nie łączyła zbyt wielu domen naraz. Są gdzieś tam takie przebłyski, żeby aplikacja służyła do jednego, a nie była kombajnem.
I to ma jakiś tam sens de facto, no nie? Jak najbardziej. Ale jak to by się aplikowało w tym momencie do tego legacy de facto? Bo tu cię trochę nie rozumiem.
Czy wiesz co mówię, że przy przepisywaniu, bo całość, zobacz, że to jest powiedziane sobie, że mamy system w ruchu i to jest taka kwintesencja agile'u, czyli jak najszybciej, żeby coś na prodzie się pokazywało.
Tak, trochę tak de facto. To jest trochę tak, bo takie, żeby było szybko, w sensie zróbmy coś nowego i opcja, że to nowe będzie łatwiejsze. Nie będzie, bo de facto przeniesiemy ten proces i on potem się skomplikuje za chwilę tak naprawdę. I bez zrozumienia tego, co było, nie zrobimy czegoś, co ma być dobrze de facto. I za rok wylądujemy w dokładnie tym samym punkcie, w którym byliśmy.
Wiesz co, to kiedyś ten, musiałem przepraszać Gutka za władowanie go w jeden projekt parę lat dobrych temu i tu zabawa właśnie polegała na tym, że można powiedzieć, że stwierdziliśmy, że pójdziemy sobie techniką, że wytniemy jeden komponent, który rzekomo był proxy i przepiszemy go na nowo. Mhm. Nie brzmi skomplikowanie. Wejście do systemu, gdzie nie miało być logiki biznesowej. Co się okazuje? Sam klient nie wiedział, ile ma tam logiki.
Bo klienci takie rzeczy z reguły nie wiedzą, bo to powoli po prostu rośnie tak naprawdę.
Tak, to był taki zlepek jeszcze, pamiętam, że oj, biedny Gutek musiał czytać Visual Basic'a dotnetowego.
Dobrze, lećmy do kolejnego. Masz coś jeszcze?
Nie, ja już na dzisiaj koniec, bo długo nam wyszło.
Dobra, no to w tym razie tyle. Trzymajcie się, hej.
Trzymajcie się, na razie, hej.